Dzisiaj jest 8 października, nagrywamy 34. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
Jarek Augustynowicz,
Łukasz Poremski.
Tak, tematem dzisiejszego odcinka będziemy dyskutowali o różnego rodzaju niejasnościach, wątpliwościach związanych z zawieraniem umów na takie produkty jak ubezpieczenia na życie i kupowanie jednostek w funduszach inwestycyjnych, w szczególności na produkty, które łączą obydwie te jakby, nie wiem, usługi, tak? Że wszystkim możemy nabyć takie produkty, że tak zwany
fundusz kapitałowy.
Tak, ubezpieczenie fundusz kapitałowy, w którym jest zawarte jednocześnie i ubezpieczenie na życie i jakaś tam forma oszczędzania. Jeszcze jednym z słówko wytłumaczenia, jest 8 października, nagrywamy w czwartek, korzystając z tego, że mamy to Jarka Augustynowicza pod ręką, ale oczywiście ukażemy się tradycyjnie w najbliższy poniedziałek, czyli 12. Zanim jeszcze przejdziemy do głównego tematu tutaj naszej dyskusji, to jeszcze kilka słów o tym, co aktualnie się teraz dzieje w stowarzyszeniu. Przypominam, że trwa Akademia Tworzenia Kapitału. Jak Państwo będziecie to słuchać w poniedziałek, to wówczas następnego dnia będzie Akademia Tworzenia Kapitału odbędzie się w Poznaniu 13 października, a potem za kolejne dwa dni w Gdańsku 15 i w kolejnym tygodniu Kraków 20 i Warszawa 22 października. Tu przypomnijmy, że partnerem jest Dom Maklerski PKO BP i to oni nam tutaj zapewniają jakby, nie wiem, wartość merytoryczną. To już odbyło się we Wrocławiu, a dzisiaj odbyło się w Katowicach. Znaczy dzisiaj, czyli 8 października, w dniu, w którym to nagrywamy. Chciałbym przypomnieć, że dla osób, które tam będą obecne, to będzie wyświetlany film, ponieważ odbywa się to w kinach Cinema City, film Surogaci. Łukasz, ty byłeś teraz
we Wrocławiu.
Tak, to powiedz dwa słowa, jak to wyglądało. Zachęć osoby, które będą mogły, wysłuchają nas i będą mogły jeszcze...
Na początku wykłady merytoryczne tutaj przedstawicieli Domu Maklerskiego PKO BP. Jeden był o tematyce, powiedzmy, fundamentalnej, analizy fundamentalnej, drugi analiza techniczna, tak jak wspominałeś.
To Jacek Borawski prowadzi,
Jacek, tak? Borawski, no. I pan Marcin Sujka. W innych miastach mogą być inni panowie, chociaż z tego co wiem, to w Katowicach bodajże są ci sami. Jeśli chodzi o, powiedzmy, tą analizę techniczną i analiza fundamentalna, następnie był wykład, no ciężko nazwać to wykładem, przedstawienie rynku obligacji Catalyst przez przedstawiciela giełdy papierów wartościowych.
I ciekawe to było?
No to znaczy, no, przedstawienie jakby koncepcji rynku,
a to powiedz mi, bo ja jeszcze tak, nie wiem, nie czytałem, nie interesowałem się, czy jako inwestor indywidualny mogę coś kupić na tym Catalyście?
No, tak. No, na rynku detalicznym, który jest obok hurtowego. Tam hurtowy to są transakcje powyżej bodajże 100 tysięcy złotych. To jest jakby najniższa kwota transakcji na rynku hurtowym. Natomiast na rynku detalicznym owszem. I to jest też rynek regulowany, nieregulowany, ale to jakby do szczegółów to odsyłam do ulotek. Następnie była prezentacja spółki Cinema City. W miarę krótka, tam przedstawiająca, powiedzmy, ogólną działalność tej spółki i tam wyniki ostatnie. No i następnie film Surogaci, polecam, z Bruce'em Willisem.
Aha, to jest, i Bruce Willis, im starszy, tak, lepiej wygląda, bo na ekranie.
I wchodził w wódkę Belvedere, tak?
Tak? Aha, to jest ten znany, tak?
Tak.
Aha, widziałem zajawki, że znany amerykański aktor chce wejść w polską wódkę. I to jest Bruce Willis.
On ma nawet do zarządu zobowiązywał się, że ma tam...
Ciekawe, czy to, że tak lubi, że po prostu was lubi, uznam, to jest po prostu niewiarygodne, że może taki napój produkować i muszę to zainwestować, czy co tu go skłoniło. Dobra, okej, czy to przypomnijmy, że to jeszcze będzie trwało przez 2 tygodnie, tak? Czy jak Państwo będą słuchać, to następnego dnia jest w Poznaniu i tak dalej, mówię, Gdańsk, Kraków, Warszawa. Kolejna sprawa, 27-29 listopada, konferencja Profesjonalny Inwestor. To już mówiliśmy o tym kilkakrotnie, tylko przypomnę adres, to jest www.profesjonalnyinwestor.org.pl. No i to tyle. Dobra, przejdźmy do głównego tematu tej dzisiejszej dyskusji. Jarek, widziałem tutaj, zabawiłeś się w oficera śledczego. Tak, i byłeś przepytać w jednym z funduszy inwestycyjnych, że możemy mówić nazwę ING, bo to żadna tajemnica. Poszedłeś i próbowałeś zawrzeć taką umowę, tak? O łączony takie i o fundusz jakiś tam inwestycyjny i umowę ubezpieczenia.
Ta wizyta jest tak jakby ciągiem dalszym tego, co przez jakiś czas temu, o czym rozmawialiśmy i w ramach takiego podcastu, i też to, o czym od paru wydań akcjonariusza opisuję w temacie, czy te fundusze, różne obligacje mieszane, fundusze akcji, czy rzeczywiście warto je kupować, czy też jesteśmy w stanie no,
samodzielnie
coś robić, mając dokładnie taką samą wiedzę, tak naprawdę identyczną wiedzę, jak przeciętny nabywca takiego TFI.
Tak, a jednocześnie nie mając takiej teoretycznie tak zaawansowanej wiedzy, jak ci mityczni super specjaliści zarządzający tymi funduszami.
No tak, znaczy to, no i raczej te odcinki pokazują, że no, ta wiedza rzeczywiście jest mityczna, bo na pewno, jeżeli ona istnieje, to może istnieje, ale w wynikach już tej wiedzy nie widać. Także ona nie jest jakby dla nas, nie ma żadnej wartości.
Mm-hmm, tak, ja pamiętam jeszcze z tych artykułów, jakby, że no, może jesteśmy zawsze w stanie może nie wygrać z rynkiem, bo to jest bardzo ciężko, ale na pewno być lepszym od właśnie tych funduszy i tam cała sprawa rozbija się o prowizję.
Tak, przede wszystkim o
prowizję. Tak, choćby ci zarządzający cudownie nie zarządzali. Choćby, nie wiem, tak, stawali na głowie, wybierali same najlepsze spółki, to biorąc pod uwagę, że oni biorą te 4-5% za zarządzanie, tak, nie od zysku, tylko od całego kapitału, to nie pozwala jakby tym wynikom funduszu być lepszym, nie wiem, od WIG-u 20, od WIG-u, czy też od takiej inwestycji koszykowej w fundusz, tak, takiej, którą my byśmy sobie sami indywidualnie mogli skonstruować. Tak. No dobra. No
natomiast mimo tego, że TFI przynajmniej jakiś czas temu były bardzo popularne, to na pewno jeszcze bardziej popularną formą na odkładanie pieniędzy, na emeryturę, na taki dłuższy okres są ubezpieczenia. Ubezpieczenia na życie i zazwyczaj razem z funduszami kapitałowymi. Tutaj ciekaw byłem czegoś takiego, czy po połączeniu, bo z jednej strony jest to ubezpieczenie na życie, a do tego właśnie dodawany jest albo fundusz mieszany, albo fundusz akcji, albo fundusz obligacji.
No tak, wiesz co, bo wyobrażasz sobie takiego klienta, który wchodzi i mówi tak, dzień dobry, chciałbym się ubezpieczyć, tak? Tak, to już tak czuję, że jest młodym, że nie chciałbym się ubezpieczyć i ten sprzedawca mu z reguły mówi, ale wie pan, trzeba jeszcze oszczędzać na emeryturę, tak? Czy pan oszczędza na emeryturę? Ktoś tam ze wstydem się przyznaje, no chyba nie oszczędzam. No to najwyższy czas zacząć, tak? No i
można połączyć te dwie sprawy.
Tak, i najlepiej to jest połączyć, będzie jedna składka i to będzie prościej w ogóle, prościej i taniej i tak dalej.
No, powinno się zakładać, że to jest coś podobnego jak, nie wiem, są operatorzy telekomunikacyjni, którzy sprzedają nam usługi telefoniczne, jakieś wideo, tak, wypożyczalne wideo, internet.
I to wszystko.
I to wszystko jakby jest nam łatwo policzyć, taki pakiet, ile będzie kosztował, a ile gdybyśmy kupowali każdy z osobna. I tutaj zazwyczaj sprawy są dosyć oczywiste. Łatwo nam sprawdzić, czy to się opłaca, czy się nie opłaca.
Ja to ostatnio liczyłem i wyszło mi, że mi się nie opłaca, że muszę łączyć, że muszę zrezygnować z anteny na dachu i kupić sobie coś w pakiecie razem.
Czyli, że pakiety są opłacalne.
Tak.
Natomiast akurat wobec takich funduszy różnych wielkich kapitałowych, moja próba przyjęcia, że oni są fajni dla nas i też myślą też kategoriami dobra klienta, moja wiara w to jest bardzo niska. Więc zakładałem sobie, że pewnie jak zajrzę do środka, ile to kosztuje, to okaże się, że nie warto tych rzeczy łączyć. Że to będzie jakoś więcej kosztowało. A jeżeli już przekonam się, ile dana część, każda część, ile kosztuje, to po sprawdzeniu, ile to kosztuje, znowu będę mógł, tak jak to na przykładzie TFI, sprawdzić, czy te pieniądze warto w taki fundusz z kapitałem ulokować. No i przychodzę i pytam. Dzień dobry, interesuje mnie taka składka, może chciałbym ją podzielić na...
A czy, żebyśmy mieli jasność, przyszedłeś normalnie tak z ulicy do punktu obsługi klienta, tam, no nie wiem, banku. Tak, który tam wszystko hurtem załatwiają.
Z boku może był jeszcze i bank, ale taka mała placówka we Wrocławiu. Mhm. No, chciałem porozmawiać o ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym. No i tutaj spore zaskoczenie, bo z jednej strony myślałem, że no jakoś tam by się musiał dopytywać o takie te kawałkowe prowizje, tak, że ile prowizji w takim funduszu, ile za zarządzanie, ile z tych pieniędzy przechodzi właśnie do tych funduszy, ile zostaje w tej części, która ubezpiecza moje życie. No okazało się, że to będzie zagmatwane. Okazało się, że rzeczywistość jest jeszcze bardziej zagmatwana. Człowiek się uczy całe życie. Okazuje się, że taka składka, mówię tutaj o ubezpieczeniu, to się nazywa...
Strategia Lwa.
Strategia Lwa.
Tak, bardzo mi się nazwa podoba. Nazwa jest super marketingowa.
Okazuje się, że cała składka, która jest wpłacana, ona jest najpierw zamieniana właśnie na jednostki takiego funduszu. I dopiero potem z takiego funduszu pobierana jest część właśnie na to ubezpieczenie na życie, a reszta zostaje już
No ale to funduszu... jakby sztuczka, to przejście przez jakąś tam jednostkę rozliczeniową, która jest jakoś tam dzielona, to jakby nie ma znaczenia. Podejrzewam,
no
że
tak,
ma,
ale jeżeli ja się pytam, ale to w takim razie to ile mi przy takich moich wkładkach, składkach, ile będzie mi to ubezpieczenie na życie kosztowało, bo też jakby mogę osobno ubezpieczyć się na życie, to sobie mogę porównać, czy to jest cena dobra, czy to jest cena zła. I usłyszałem tajemnica funduszu.
Ale jak, czekaj. Mówisz, dzień dobry, przepraszam, chciałbym tu płacić 150 zł, jakoś się ubezpieczyć i jakiś tam fundusz sobie wybrać. To co, nie dowiem się, jak to jest dzielone? Nie, no muszę się dowiedzieć, bo jest jakaś kwota ubezpieczenia.
Tak, no po iluś tam próbach podejść, w końcu się okazało, że no rzeczywiście jest to, drążyłem, że jest to jakaś tam kwota, ale tak wprost to tego się nie da policzyć, bo to też jest kwestia tego, że jakby czas ubezpieczenia jest nieokreślony. To nie jest tak, że ja się nie wiadomo tego, że ja będę robił te składki do 65 roku życia, tak?
A to nigdy nie wiadomo.
Nigdy nie wiadomo. Dlatego
czas życia tutaj jest w Polsce 62 lata, przypominam.
I tutaj jest jakby na bieżąco, tam sobie korygują ze swoimi modelami, żeby jakby nie stracić, tak? I na bieżąco modelują, ile to będzie kosztowało mnie co roku moje ubezpieczenie na życie.
No tak, no, że to z tego aktuarialna się kłania. Tak?
No właśnie.
Nie będziemy to oczywiście...
Natomiast w chwili, gdy chciałbym wiedzieć, zanudzać. To dobrze, to załóżmy, że ja wpłacam 50, chcę, żeby 50 zł z tej mojej składki szło na ubezpieczenie na życie. To jaką będę miał sumę ubezpieczeniową?
Z tych 150 tam przykładowych
złotych, bo na przykład tak? Wiem, że w innym funduszu przy mnie na przykład to będzie kwota tam, nie wiem, 63 tysięcy złotych. Przykładowo, tak? No i tutaj tego bym się nie dowiedział. Trzeba było to jakby odkopywać, spróbować przejść do produktu o nazwie Ochrona Lwa, gdzie tam z tego wyliczenia...
Ale mówimy o innym.
Wtedy mogę sobie porównać, że w Ochronie Lwa, jak chcę się ubezpieczyć, to muszę za to ubezpieczenie zapłacić
czekaj.
75 zł. Tam
czekaj, bo ta Ochrona Lwa to jest bardzo ładna nazwa marketingowa, co się za tym kryje? To jest
samo ubezpieczenie
na bez żadnego funduszu tak. Tam inwestycyjnego, tak?
Tak.
Dobra, czyli no i
jak i tam się dowiaduje, że to jest 75 zł 60 groszy, tak?
Przy tamtym kwotę ubezpieczenia 63 tysiące zł i tam powiedzmy sobie przy twoich parametrach osobowych. Bo
tak,
tam
bo to chodzi o parametry.
Wiek, liczy i tak dalej. Tak, nie będziemy w to teraz wchodzić. No i co? Czyli drożej niż tam, gdzie teraz masz.
No ten sprzedawca kiwał głową, że to wyszło jakoś za dużo, bo na pewno będzie mniej. No nie wiem, ale to ile? To już się nie dowiedziałem, tak? To w ramach tych, rozumiem, tajemnicy funduszu.
Jarek jest zbyt wymagającym klientem. Posłuchaj, przeciętny klient wchodzi i tak jak mówiłem, dzień dobry, chciałbym się ubezpieczyć. Sprzedawca go ruga, że on jeszcze nie oszczędza na emeryturę. Korzysta z tego, że on jest troszkę, ten młody człowiek troszkę zawstydzony. No jak to to ja nie oszczędzam emerytury. No faktycznie chyba powinienem. No i proponuję panu tak.
Zgadza się.
Atrakcyjną stawkę 120 zł miesięcznie i już dalej. I to gdzieś tam idzie do jakiegoś tam, nie wiem, worka i coś tam.
Zgadza się, bo na takiego klienta też ten pracownik był przygotowany.
No właśnie, i moim zdaniem takich klientów jest 99%, a ty jesteś w tym jednym chlubnym procencie, który drąży, pyta i tam...
No,
a nie,
takim,
jeszcze nie
raczej jestem rażarzem, to nie jest
klub. Jeszcze nie ubezpiecza się na końcu.
Jeszcze na końcu może nie ubezpieczyć, tak. Tylko bardziej wypytuję, o co tam chodzi. Bo też jakby oprócz tego zacząłem wypytywać w takim razie, jakie są opłaty za zarządzanie tymi jednostkami roczne.
I też usłyszałem tajemnicę. Nie dowiedziałeś się ostatecznie, jaki to jest dzielone. Do tego nie wiadomo.
Nie, bo to jest jakby, to się zmienia, tak słyszałem, że to się zmienia w trakcie.
Ale jest jakaś kwota ubezpieczenia, czy tego też nie wiadomo?
Nie, no właśnie wtedy będzie ta kwota, bo wtedy jakby to się określi, że to ma być taka kwota, tak?
I wtedy i oni to się wychodzi z drugiej strony, że najpierw kwota ubezpieczenia, i tutaj się dopasowuje składkę, ona jest zmienna.
Tak to zrozumiałem.
Świetnie, no dobrze, no okej.
No i ona się zmienia, znaczy ja to rozumiem, bo... Znaczy to jak z kredytem. Można sobie mieć odsetki zmienne, można mieć oprocentowanie stałe, tak?
No tak, ale to
tutaj... się to zmienia. No ale wiesz, tutaj okazuje się, że też... Znaczy gdyby to było jeszcze ubezpieczenie na pewno, że na 20 lat. Przy stałe to się da policzyć. Znaczy ja tutaj rozumiem to, że to się zmienia. Niech sobie to się zmienia, ale no nie powinienem usłyszeć odpowiedzi, ile to jest, nie powinienem usłyszeć, że to jest tajemnica funduszu, tak? Nie, bo to nie powinno być tajemnica, bo to jest, powinno być jasne i proste.
Ja powiem tak, ja miałem kiedyś taki produkt, kilka lat temu, jak jeszcze się powiedzmy bałem samemu inwestować na rynku, to wam już zresztą mówiłem, to był produkt tam akcji, ten ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. No i to było tak, ja tam miałem składkę miesięczną 600 zł. I to jest nie do. Akurat jeśli chodzi o miesięczną składkę, to mi się wydaje, że dla młodszych ludzi, czy tam osoby, które chcą zbierać majątek, to jest dobre, bo to jakby skłania do jakiejś tam systematyczności, jakby to jest mus, powiedzmy, tego miesięcznego odkładania, no ale nie o to mi chodzi. W każdym bądź razie ja za te 600 zł, które wpłacałem co miesiąc, z tą kwotę miałem do wykorzystania na, oczywiście tam jakaś była prowizja na początku niewielka, tą praktycznie całą tą kwotę miałem do wykorzystania na kupno, powiedzmy, jak ja sobie tam chciałem rozdzielić między różnymi funduszami.
A tam jakieś ubezpieczenie było zaszyte?
Czy tylko same inwestycje? Powiedzmy, że jest 600 zł i ja sobie, powiedzmy, dzieliłem, że 80% miałem tam na fundusz akcji i powiedzmy 20% tam na obligacji. Ja jak sobie ustaliłem taką proporcję, to on mi za każdą następną składkę on mi tak dokupował tych jednostek uczestnictwa. I mi się tak przynajmniej wydaje, bo też jakoś tam umowami to też było ciężko po prostu do tego dojść, iż te w tych funduszu, powiedzmy tym akcyjnym, wielkość tych opłat za zarządzanie była większa niż rynkowa. I z tego, co mi się wydaje, to po prostu oni się jakoś tą prowizją po prostu tymi opłatami dzielili między towarzystwem ubezpieczeniowym a towarzystwem funduszu inwestycyjnego. A jeśli chodzi o to ubezpieczenie na życie, to teoretycznie ta cała ta kwota, która jest tam, powiedzmy, zbierana, rozdzielana na fundusze, to ona jest jakby tą całą składką.
Nie. Zawsze nieprawda.
To się tak wymawia. To się tak wymawia, że tutaj ubezpiecza się na życie, a te pieniądze, większość ludzi, którzy mi się to sprzedaje, tak to rozumieją, że jak ja wpłatam 100 zł, to większość te pieniądze są inwestowane gdzieś tam, a przy okazji jesteś ubezpieczony. Tak się to, bo to coś się nie wnika. Większość ludzi tak to niestety odbiera źle.
To, a chodzi o to właśnie, że z tych 100 czy 100 zł, czy tam 600, tak, to jest jakoś, powiedzmy, za jakieś tam puli, to ileś tam procent, 10% jest dzielone, że to idzie na ubezpieczenie i to ci przepada.
Czyli jakby się coś na przykład stało, no, to osoba uposażona, znaczy stało w sensie krytycznym, aha, bo to jest ubezpieczenie na życie, tak?
No, jak zwane 100% utraty zdrowia.
Tak zwane 100% utraty zdrowia, to osoba uposażona nie dostałaby 100% tej kwoty przeze mnie odkładanej.
Nie, oczywiście, że nie.
Nie, bo to jest pewna, jak podpisujesz taką umowę, to może nie zwrócisz uwagi wtedy na to. Jest jakaś suma ubezpieczenia.
Tak,
ten wypadek.
Ubezpieczenie.
A oprócz tej sumy ubezpieczenia jest ten fundusz kapitałowy, który on sobie tam jakoś tam pracuje.
Dokładnie.
Tak? Czy on będzie z tego zysk, czy nie będzie zysk, to jeszcze inna historia. I to są to inne pieniądze, które jeszcze są jakby do wypłacenia.
Nie, ale właśnie, ale to jest właśnie to co zwróciliście uwagę. To jest bardzo ważne. Bardzo często się idzie, wpłaca te 120-150 zł miesięcznie. Myśli się, że tego jest, ja sobie to odkładam na emeryturę i przy okazji jestem, no nie wiem, tak w myślach, gratis ubezpieczony, to nic takiego nie ma miejsca, tak?
Oczywiście,
to gratis kosztuje na przykład 50 zł.
Także... Co jeszcze ważne, to po jakimś tam czasie oczywiście zdałem sobie sprawę, że to do niczego nie prowadzi, po tym jak chyba te jednostki spadły, ich notowania tam spadły o bodajże 50%. I zdałem sobie sprawę, że po prostu, nie wiem, w takich warunkach rynkowych, jakie są, no fundusz nie potrafi ochronić mi tego kapitału. No i zdecydowałem się na przerwanie tego niezwykle atrakcyjnej umowy, na zakończenie tej umowy. No i po prostu tam z iluś tam tysięcy, które miałem odłożone, ja dodatkowo oczywiście wpłacałem, bo tam jest, to jest podstawa, te 600 miesięcznie, ja jeszcze wpłacałem sobie dodatkowo.
Przy każdym ubezpieczeniu na życie też takie coś jest, że można jeszcze dodatkowo,
sobie dopłacać, czyli to dodatkowe mogłem sobie wybrać. A te podstawowe kilka tysięcy, to musiałem bodajże mieć 12 miesięcy albo 24 miesiące ubezpieczenia, żeby móc je wybrać. Nie miałem tyle, to wszystko straciłem.
Tak? Tutaj w tym IMG, PNG i w każdych innych jest tak samo. Ja dopiero w trzecim roku mogę dostać jakiekolwiek pieniądze.
Jakiekolwiek.
Tak, a wcześniej nie. To
tam, tam było chyba 24 miesiące, że już jakiś tam procent mogłem, wiesz, wybrać.
Tutaj jest 3 lata i po 3 latach, jaka to jest składka po 3 latach? Nawet powiedzmy, że 50 zł ze 150, tak? 50 zł idzie sobie na ubezpieczenie.
A
100 zł to są te rzeczy, jakby.
3600. Nie, po dwóch to 2400. Nominalnie płacone.
No tak, to 2400, a po trzech.
3600.
No to ja tu dostaję 3000 po 3 latach.
Czy minus 600 zł?
Minus 600 zł, a 600 zł z 3600 to jest. No kilkanaście procent są te koszty, jakby pierwsze, podstawowe. Tak mi tutaj jakby wyliczył w takiej symulacji, że pod warunkiem, że rośniemy co roku o 5%. Tak? Że
tak? Rośniemy to o 5%.
W ogóle założenie, że co 5%
rośniemy, a i tak się dostaje kilkanaście procent mniej.
No,
tak?
Po 5 latach to jest tam 6 tysięcy z groszami i tak dalej, to nie ma.
Ale przejdźmy jeszcze do jakby...
Cyframi tutaj nie będziemy w czasie rozmowy za bardzo nie możemy rzucać, bo to nic się nie
widać. Jakby popatrzmy w takim razie, nie wiem, jeszcze jakby na szczegóły, co jeszcze zwróciło twoją uwagę. Tutaj.
Ale dlaczego, skąd w ogóle moje takie pytanie, bo powinienem się cieszyć ubezpieczeniem, że o, na taką kwotę się ubezpieczam i już. ja, kupując taki produkt, powinienem mieć taki sam wybór, jak przy wyborze, nie wiem, jogurtów, butów, jakiegokolwiek innego produktu, chcę wiedzieć, ile mnie to kosztuje.
Buty nie jest dobrym przykładem, bo to jest nieporównywalne, nie? Ale jogurt jest...
Ale jeżeli mam taki sam but w jednym sklepie i dwa stoiska dalej, tak? W tym samym pasażu handlowym, mam takiego samego buta.
Aha, w ten sposób.
No ja sobie mogę porównać, tak? Że ten but kosztuje tyle, a ten tyle. A tutaj słyszę w odpowiedzi, po pierwsze, że to jest tajemnica handlowa, tak? To w ogóle jest absurd. No to to wynikało z niewiedzy tej osoby, bo ta osoba jest przygotowana w ten sposób, że właśnie to, co sam powiedziałeś, ktoś przychodzi i mówi, że chce się ubezpieczyć na taką kwotę, ile mam zrobić składki. I to leci.
Tak jest. No właśnie. Dobra, powiedz mi jeszcze, bo rozumiem, że jak tam byłeś w tym 1% dociekających, drążących klientów, powiedz mi jeszcze, tutaj mam taką ulotkę przed sobą, państwo tego nie widzą, no ale to postaram się zrelacjonować. Co tu jeszcze jest mniej więcej takiego ciekawego, na co powinniśmy zwracać uwagę?
Tak, tak. Po kilku odpowiedziach o tajemnicy funduszu, jednak doszliśmy do tego, że jednak istnieje coś takiego jak tabela limitów i opłat. Mhm. Czyli jednak są jakieś prowizje. Jednak się dowiedzieliśmy, że jednak są.
To cieszę się.
Już przestała to być tajemnica, co niewątpliwie trzeba uznać.
To ja odczytam punkt pierwszy. Punkt pierwszy. Miesięczna opłata administracyjna 9,80 zł. Cóż to takiego?
No to jest zwykły opłata, haracz, zwykły
tak powiem.
Ale jest to, nie jest jakieś procentowo, to jest za to
9,80.
To 9,80 tak po prostu zabierają mi z tego, co ja tam mam. Rola, świetnie.
No ale też można powiedzieć w jakimś sensie, jak ja miesięczne, tak?
Tak.
To w jakimś sensie, jeżeli ja co miesiąc wpłacam 100 zł i 10%.
Tak. Dramat.
Bo to można potem mówić, ale co to jest 9,80, jak potem przez parę lat pan się nazbiera tyle tysięcy złotych.
Tak,
okej, ale jeżeli patrzymy jednostkowo...
Że ja miesięcznie płacam 100 kilkadziesiąt złotych, bo tak są składki, tak ludzie płacą.
No to minimalne chyba są, tu jest nawet minimalna. Minimalna składka podstawowa, miesięczna 100 zł tutaj, a od 120 nawet.
To już od kwietnia jest 120.
Od kwietnia 120.
Właśnie, to jest kilkanaście, to jest kilka procent, tak? Powiedzmy, jest, że 10%.
I niby taka po cichutku, tu takie.
9,80. Dobra. No właśnie, teraz pytanie, czy my zgodzilibyśmy się na inwestycje na giełdzie, w której płacimy prowizję 10% od kupna akcji.
Od razu 10%.
Nie
ma,
to w ogóle nikt nie rozpatrywałby czegoś takiego, bo to było absurdalne. Pełne, a tu ludzie przychodzą i płacą 9,80 tak po prostu. Dobrze. Tak. Przeczytajmy punkt drugi, bo to też jest fajne. Różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży jednostki uczestnictwa. 5% ceny zakupu. Jakbyś mógł, tak, jak bo ty pytałeś tego pana.
Ja dopytywałem. Chodzi o to,
różnica
że.
Różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży jednostki uczestnictwa.
Część naszej składki idzie sobie na ubezpieczenie na życie, a część właśnie to są te fundusze kapitałowe. Tu jest kilka funduszy do wyboru.
I tu mam 8, sobie wybierać. 8,
jest 8, tabelkę, 8
tak?
różnych rodzajów. Też nawet mam opłaty za zarządzanie. To jest od 1,5% do 2,5%. I teraz tak. Możemy sobie te...
Nie, to jest opłata roczna za zarządzanie. Tak,
tak, tak.
To wyjątkowo niska, zwracam ci uwagę.
Nie, to są bardzo przyzwoite opłaty.
Tak, tak. Max 2,5% tu widzę, tak? Jakimś tam funduszem dynamicznym.
Tak, z funduszem dynamicznej akcji. Znaczy to już są przyzwoite opłaty, z tym, że wiadomo, jeżeli ktoś przychodzi ubezpieczenie się na życie, to znaczy, że to jest taki klient długoterminowy. To nie jest taki TFI, że wskoczy, bo właśnie usłyszał, że można w 3 miesiące 12% zarobić.
Dużo
tak?
kaszek wam nie pływało.
No, to wiadomo, że to nie jest takie, bo tam chce się szybko kogoś takiego ściąć, a tutaj jakby jest wolniej, tak? Bo wiadomo, że jednak się na lata rozłoży, że to ileś tam czasu trwa.
Ale te 5%, nie, bo okej, to rozumiem, to są prowizje za zarządzanie. Między tam 1 a 2,5%, tak? Między 1,5 a 2,5%. A te 5%, to co czytam, jeszcze raz przeczytam, żeby tu państwu się utrwaliło. Różnica między ceną zakupu, a ceną sprzedaży jednostki uczestnictwa, to czyli?
Czyli, jeżeli mam na przykład fundusz obligacji, tak, on sobie leży, ale chcę go zamienić na inny fundusz. Po prostu go sprzedać, tak? Spieniężyć.
A tam,
na przykład chcę kupić...
Już wiem, wymienić w ramach tego jakby zmieniamy produktu oszczędnościowego, tak?
W TFI to się nazywa konwersja.
A, konwersja. Chcę zamienić między jednym a drugim.
To jest tak, w tym funduszu akurat. No raz w roku jest to zamiana bezpłatna. Mhm. Natomiast gdy robi się na przykład to drugi raz w roku, to wtedy kosztuje 5%.
A świetnie, dobrze, rozumiem. No to chyba chodzi o to, żeby...
Ile, pytanie, ile zarabia się w ciągu roku, tak? Te jednostki zarabiają?
A to mi coś... obligacji, tak?
Także czyli w jakimś sensie, znaczy to moim zdaniem to w ogóle dobrze, bo to jest jakby zniechęcanie do
częstych zmian.
Bo częste zmiany do niczego dobrego nie prowadzą, to jest inna historia zupełnie. To jest tak jak na giełdzie, że jak za bardzo się obracamy, to na końcu i tak nic z tego nie wychodzi, spoglądamy na wyniki TFI i myślimy, ojej, ja też bym tak chciał, tak? Że to niby są tak są wspaniali. A to stąd wynika, że też właśnie tak za bardzo wiercimy. Czy to akurat jest dobrze, to jest taka. Ale z drugiej strony, jeżeli ja chcę, rzeczywiście daje mi się możliwość konwersji jednostek, to opłata 5% jest opłatą absurdalną.
Dokładnie.
To jest pełne nieporozumienie. To jest całe kwoty.
Znaczy, a to nie jest jeszcze też tak, że... Bo tam powiedzmy, jak przenosisz między różnymi towarzystwami...
Znaczy oni to, jeżeli jest IMG, to musisz... mają swoje fundusze. Oni chcą... A,
tylko swoje proponują.
Tak. To oni mają to
ja miałem swoje. Aksy, no to ja miałem Nobel Funda, pamiętam. To ja miałem naprawdę... Były aksy, bo oni tam filtrują sobie i powiedzmy z wszystkich funduszy mi proponowali powiedzmy najlepszych według nich... Powiedzmy 20, tak? Mm-hmm. Ale tam były z różnych towarzystw inwestycyjnych.
Znaczy z tego opisu...
Ja tam akurat nie, właśnie mi chodzi o podatek belki, że jak przenosiłem się między różnymi towarzystwami, to ja chyba unikałem tego. To jakoś było parasolowo.
Znaczy inna rzecz, że jeżeli są polisy na życie, to tu też jest taka jakby dziura w tym ustawie podatkowej, że tutaj nie ma tego podatku. Tu się nie płaci
ubezpieczeniowym,
dlatego jakby polisy mają ten, taki, to jest taki bonus.
Dobra, Jarek, powiedz jeszcze o wrażeniach z wizyty i tam z rozmowy z panem konsultantem. Co
no
nie jeszcze?
No, jest na przykład jedna ciekawa rzecz. Roczna stawka opłaty za koszty wstępne związane z zawarciem umowy ubezpieczenia.
Przeczytaj mi to
6%.
Zapamiętając jak na seksmisji, czy może pan to jeszcze raz przeczytać?
Roczna stawka opłaty za koszty wstępne związane z zawarciem umowy ubezpieczenia.
Ile?
6%. 6% liczby jednostek uczestnictwa. Nawet nie będę dalej czytał, ja dalej
tego nie rozumiem.
Ja próbuję tego zrozumieć.
Ale jak to jest roczna stawka opłaty za koszty wstępne. Ale jakie koszty wstępne?
Znaczy no pewnie fundusz ma jakieś, nie wiem, ten pracownik, który tam siedzi.
Takie administracyjne, takie związane.
No tutaj już pobierane jest 10%.
9,80 za
koszty. Ale nie, to koszt administracyjny to może być na przykład za wejście, jest na przykład za wejście w fundusze, jest na przykład, jest wiesz, jakaś kasa.
I to 6%?
No nie wiem, czy to, ty mówisz podejrzewam o 4%, tak?
Za zarządzanie.
Nie za zarządzanie, są pieniążki za zarządzanie, za wejście z funduszu i za wejście do funduszu są pieniądze. Niektórych funduszach. No to niektóre na przykład unikają tego za wejście.
Ale wyobraź sobie, płacisz
tylko za wejście.
Bo to jakby opłata jakby administracyjna za przyjęcie czegoś, tak? Ale wyobraźmy sobie, że płacimy rachunek za telefon 100 zł. A ktoś mówi, proszę mi zapłacić jeszcze 6 zł
opłata,
prowizji.
Opłata administracyjna.
Przyjmujemy to jako coś normalnego? Ja mi się wydaje, że nie.
Nie, to one mają ukryte do 100 zł. Także no ale teraz wyobraźmy sobie inwestycje na giełdzie, w której tak, mamy na dzień dobry, płacimy jeszcze oprócz zwykłej prowizji jeszcze jakieś 9,80. W międzyczasie, jak chcemy, mamy tak,
tutaj,
ktoś nam zabiera za to, że my po prostu trzymamy te akcje 2,5%.
Zaprowadzenie rachunku, powiedzmy.
Tak. Jak chcemy coś sprzedać, jakieś akcje i kupić inne, to jeszcze zupełnie od wszystkiego płacimy 5% tej kwoty i jeszcze gdzieś na samym końcu tutaj jest, nie wiem co to jest, cały czas nie potrafię wyobrazić momentu, w którym to jest pobierane, płacimy 6% czego? Roczna stawka opłaty za koszty wstępne, nie wiem, nie mam pojęcia co to jest, związane z zawarciem umowy ubezpieczenia. No błagam.
Znaczy ten osoba jakby narzucająca temat,
mówiła,
że to jest,
pan
że to jest jednorazowa opłata i to jest jednorazowa rozłożona na 10 lat.
Czy ja Łukasz, ale... student próbuje przeczytać teraz, to jest tak
zwane,
że to jest turny analfabet z fingerzonych pism. Przepraszam, to podzielę się tak, bo akurat dzisiaj jest w Polsce konferencja Steve'a Woźniaka. Tego wiecie, współtwórcy firmy Apple i on mówił o produktach akurat, czy nie ubezpieczeniowych tylko, ani tam inwestycyjnych, tylko o elektronicznym, tak, komputerach i tak dalej. Powiedział to dzisiaj, że produkty takie elektroniczne powinny być tak produkowane, że nasz dziadek, tak, tutaj, który ma 80 lat, powinien umieć je obsłużyć. Jeżeli mamy taki produkt, że dajemy mu do przetestowania i on to umie obsłużyć, to znaczy, że mamy dobry produkt. Tak? Jeżeli on tego nie potrafi obsłużyć, to znaczy, że to jest zbyt skomplikowane. I teraz proszę bardzo, Łukasz, tutaj student wzorowy. Znaczy,
nie. Ciężko to zrozumieć, ale też zauważmy, że też ci sprzedawcy mają też problem, żeby to zrozumieć.
Tak, prawda? Ale wiesz co, bo to jest to, co mówiliśmy na początku.
Jest oni to są, sprzedawanie nam kota w worku.
Tak, to jest problemem ich szkolenia, tak? Że oni są, nikt nie poświęca czasu i pieniędzy, żeby szkolić sprzedawcę na to, żeby umiał wszystko wytłumaczyć Jarkowi Augustynowiczowi, tak. Tylko oni szkolą na 99% klientów, którzy wchodzą, ja ile to będzie miesięcznie kosztować? 120 zł. O dobrze, wie pan co, to ja już nic więcej nie chcę wiedzieć. Nie?
Znaczy, bo to jest ci, że tak, z tego co ja rozumiem.
A dobrze, przeczytałeś, tak?
To jest tak, że to jest 6% od liczby jednostek uczestnictwa zakupionych za składki podstawowe należne w pierwszym roku polisowym.
A to
czyli jeśli w pierwszym roku ileś tam zakupisz jednostek uczestnictwa, powiedzmy, że pod koniec roku masz 150 jednostek uczestnictwa.
To
płacisz 6% z tego.
No.
Plus...
A jeszcze coś
i
plus.
Za części składek podstawowych wynikające z podwyższenia tych składek, czyli jeśli na przykład składkę nie będziesz podwyższał, albo większą chcesz, albo
zapłacisz.
Nie wiem,
ile płacisz w pierwszym roku, czyli warto jak najmniej wpłacać w pierwszym roku.
Czy nic nie wpłacasz, tak? Bo nie czekaj, bo nie zaproszę
przynajmniej. Jeśli nie podwyższasz, to nie. To nie płacisz tego, tej drugiej części, jeśli nie podwyższyłeś sobie składki. Bo to jakby...
Dobra, panowie, nie
to jest taka...
ciężko powiedzieć.
W jakimś sensie to jest opłata, która dotyczy składek dokonanych w pierwszym roku, kiedy my wpłacamy, tak? Jest o tyle jakby ograniczona w czasie, że tylko od pierwszego roku. Mhm.
Dobrze, a powiedz mi jeszcze tak, bo uznajmy, że to jest skomplikowane i może nie przenikajmy, bo tych pozycji, jakby to państwo widzieli, jest tyle, tak. Że to jest po prostu nie do ogarnięcia. Powiedz mi, jakich sztuczek socjotechnicznych jeszcze używają ci sprzedawcy, bo tak ich należy nazwać, w momencie jak próbują cię, no nie
wiem. To nie są może sztuczki, to bardziej
techniki,
chodzi o to,
techniki marketingowe, na takie nazwijmy.
Znaczy, no, oni też jakby otwierają się na to, czego oczekuje ktoś tam, tak? Bo ktoś przychodzi, wpłaca pieniądze, to i to ktoś na przykład potrafi policzyć taki sprzedawca, na przykład otwiera komputer i liczy procent składany. Powiedzmy, że rośnie nam 5% co roku. No i poda nam, jaka jest kwota, tak?
Po 30 latach
oszczędzania.
A, to pamiętam, jak też jeszcze wiele lat temu, jak po raz pierwszy zawierałem swoje pierwsze takie ubezpieczenie, to też jakby nie interesowało mnie specjalnie, jak to jest skonstruowane, tylko ile, jeżeli coś tam będzie rosło po 5% rocznie, ja będę wpłacał po 100 zł miesięcznie, to ile będę za 6 lat. To bo tylko to mnie interesowało. No to pamiętam do dzisiaj.
To robi wrażenie, jaka nagle kwota się robi, ja tutaj stówkę wpłacam, a ile tam mi tam tysięcy,
tak,
czy czegoś.
Tak, to coś 10 tysięcy, albo w ogóle w 100 tysiącach i tak dalej.
Zresztą ileś tam lat temu, to proszę też pamiętać, że wtedy stopa jakby zysk bez ryzyka, to się zawsze odnosiło do lokat bankowych, ewentualnie do obligacji Skarbu Państwa. Obligacje były oprocentowane na poziomie 20% i wyżej, przez długi czas.
No to powiedzmy sobie w okolicach 2000 roku, 2001, ja pamiętam, że jeszcze takie oprocentowania były. Także...
Takie wykresy nam pokazywać, ten strzał w górę był niezwykły.
I wówczas jak się stosowało procent składany 20% w skali roku i przez 30 lat, no to po prostu jakiś chyba do milionów już chyba się dochodzi z tego, co pamiętam.
To są...
Dobra, czyli tak. Czyli po pierwsze, jakbyśmy mieli kilka rad udzielić tutaj, nie wiem, słuchaczom, tak? Nie, z tego mi się taki podstawowy wniosek nasuwa. Nie zawierać umów łączonych. Typu, że mam w jednym jakimś dużym produkcie z jednej strony umowę ubezpieczenia, a z drugiej strony jakiegoś produktu inwestycyjnego.
Inaczej, ja chciałem się... Znaczy tak? Z tego moim zdaniem nie można tego wniosku wyciągnąć. Z tego względu, że
nie?
Ja szedłem właśnie z zamiarem dowiedzieć się, jakie są koszty pojedyncze. I wtedy można było ocenić, że...
Czy w kupie jest taniej, tak?
Czy w kupie jest taniej, tak? Czy to wychodzi taniej, ale jak widać, ja nie jestem w stanie się tego dowiedzieć. Więc jeżeli ja nie wiem, co kupuję, to ja nie chcę tego czegoś kupić.
No rozumiem.
Więc ja tu nie mogę wyciągnąć tego wniosku, jakim... Ja chciałem ocenić to, czy mogę tak, czy nie mogę. Okazało się, że to jest niemożliwe.
Ale to jest nie do udowodnienia na podstawie tego.
Nie, na podstawie tego się nie da zrobić.
To jest, rozumiem. Mhm. To tak jak wycena pewnej spółki paliwowej, tak? Jeżeli nie da rady jej wycenić, to wycenimy ją
na zero. Idziemy do sklepu, kupujemy te przysłowiowe jogurty, to wiemy, ile to kosztuje, ile kosztuje kilogram. Umiemy to porównać, tak?
Tak,
ale a tutaj są, proszę zobaczyć, kiedy są poważne zakupy. To są produkt kupowany na lata, a ja nie wiem, ile to kosztuje.
I to są
czy tutaj nie powinna być pełna jasność, przejrzystość, żebym ja wiedział, ile to kosztuje?
No powinno być tak samo jak niedawno, czyli tam jakiś czas temu wymuszono przy różnego rodzaju produktach kredytowych podawanie tam realnej stopy rocznej, tak? Ile naprawdę kosztuje nas po uwzględnieniu wszystkich prowizji i tak dalej, ile, jaka jest prawdziwa stopa oprocentowania tego kredytu. Kredytu, to tak samo tu powinno być jakieś rozwiązanie, tak? Że ten produkt ubezpieczeniowy kosztuje tyle i to jest bardzo jasno napisane, rocznie na przykład, tak? Procent rocznie, a produkt tam, nie wiem, opłaty przy produktach inwestycyjnych kosztują tyle, tak? To jest cyk, ale razem jak kupisz, to wtedy jakoś tam, nie wiem, kombinowana stopa procentowa kosztuje, opłata za to wszystko to jest tyle. Rozumiem, że, nie, że teza bardzo śmiało postawiona jest nie do udowodnienia na podstawie tych dokumentów i tej jakby
drążenia. Ciężko się tego dowiedzieć, żeby mieć jasność, co ja kupuję, bo takie samo ubezpieczenie na życie można przecież porównać w kilku różnych firmach, tak? Każda coś tam oferuje. I ja miałem taki moment, kiedy szukałem właśnie ubezpieczenia na życie, zastanawiałem się, czy zmienić to, które mam do tej pory. No i okazało się, że w chwili, gdy zawierałem tamto ubezpieczenie, no to ja wiem, jakie są techniki, jak się myśli wtedy. To było bardziej na zasadzie, to ile ja muszę, jaką muszę zrobić składkę miesięczną, żeby mieć taką albo taką kwotę.
No, czyli byłem tym klasycznym. Tak, funkcjonuje, gdyby coś ci się odpukać z
tego, tak, chodziło o to, że mi chodziło o taką kwotę. I potem po 6 latach, jak zacząłem właśnie przeglądać inne ubezpieczenia w innych firmach, okazało się, że jak teraz, po tych 6 latach, znowu chcę mieć taką samą kwotę, okazuje się, że są firmy, w których mogę zapłacić taką samą stawkę. Żeby mieć taką samą, tyle samo, co ja dostaję w tym ubezpieczeniu, które trwa już 6 lat. Że ja tam od 6 lat już wpłacam
to. No tak, ale wiesz, no to jest ubezpieczenie, tak? To wpłacasz, że to przepada, to jest koszt tego ubezpieczenia. No
nie,
to jest,
ale co chcę powiedzieć?
To jest co innego. Bo
ale w tej chwili, jeżeli chciałbym w tej samej mojej firmie ubezpieczyć na życie, to zapłacę dużo więcej za to samo. Po prostu tu są różne marże w różnych firmach. To dokładnie za to samo.
To jest oczywiście co, no to jest troszeczkę tak, bo myślę, tak, ten rynek, jeżeli mogę go tak nazwać, rynek ubezpieczeń, jest bardzo nieprzejrzysty.
Tak, tak? Jest, to jest bardzo zaciemniony.
O ile rynek, no nie wiem, powiedziałbym, jakby to powiedzieć, kont bankowych, no to w miarę jest przejrzysty, bo to, co by przeciętny jakby użytkownik jest w stanie porównać. Aha, opłata miesięczna za prowadzenie konta tyle, przelew tyle, karta bankomatowa tyle, karta kredytowa tyle. Okej, okay, tak, widzę, jestem w stanie te koszty ogarnąć. O tyle przy tego typu tak, nie wiem, popatrzę 5, 6, 7 kont, jestem w stanie to poziom w ciągu, nie wiem, skończonego czasu, nie wiem, godziny wykonać, prawda? I dostępu do internetu, to o ile w przypadku tego typu produktów jest to bardzo, bardzo skomplikowane. To przyznam się szczerze, jak miał przyjść tak porównać, tak? To mamy akurat rozłożone papiery pewnej firmy z Lwem, tak? Natomiast kilku, to nie wiem, czy byłbym w stanie porównać na podstawie takich.
Teraz możemy mieć takie zadowolenie przy okazji telefonów.
Ale tak, ja już też nie potrafię. Już też nie potrafię.
Ale czy jedną rzecz, przy okazji telefonu są różni operatorzy, teraz właściwie 4 podstawowi, i zawsze był taki jeden dyskutant na pewnym forum, który zawsze chwalił akurat Plusa i jego argumentem za tym, żeby jednak, bo to akurat jest najdroższy operator, jak tak się patrzy z boku, przynajmniej w tej ofercie, którą tam omawialiśmy i w paru innych. I on zawsze się cieszył tym, że to nieważne, jakie są ceny, ważne, że oni sponsorują naszą polską siatkówkę.
I to jest najważniejsze.
I był zadowolony. Tu możemy się cieszyć, że teraz Lew będzie sponsorował Roberta Kubicę, tak? Po ostatnim transferze. No, też możemy być zadowoleni, ale
to jest postępowanie nieracjonalne.
To jest inne postępowanie, tak. To są inne motywacje.
Na wszystkich warsztatach z psychologii inwestowania tłumaczy się, że właśnie takie poza tak pieniężne metody myślenia, że no wiem, ja inwestuję w, nie wiem, przemysł, tak, nie wiem, w jakieś różnego rodzaju fundusze albo spółki, które są tam odpowiedzialne społecznie, na przykład, nie wiem, nie produkują papierosów, nie wykorzystują dzieci przy produkcji, tam, nie wiem, na plantacji kawy i tak dalej. To jest myślenie nieracjonalne, bo mi od tego pieniędzy nie przybędzie i tak dalej.
No tak, ale ostatni przykład taki z Wielkiej Brytanii. Tam też są różne organizacje kościelne i bank działający przy jednym, no w ogóle chrześcijańskie, inwestował w produkcję broni, w firmę produkującą broń.
Aha, rozumiem.
Także takie rzeczy też się zdarzają.
Nie, ale wracając do telefonu. Kiedyś te telefony ruszały, to ja też widziałem wszystko o wszystkich ofertach, bo to było w miarę proste. Teraz jest tak skomplikowane, ja nie jestem w stanie usiąść, porównać ofert dwóch, trzech operatorów i się na coś zdecydować. Także jestem przyzwyczajeniem u jednego. I
tak, te chwyty marketingowe są po prostu powszechne. Natomiast moim zdaniem tutaj przy wypadku takich rzeczy, które są bardzo istotne,
no
właśnie,
bo
poważne,
to, tak, bo to są duże składki. Przy fundusze my to płacimy tak naprawdę przez całe życie dziesiątki tysięcy złotych.
Tak, że to
produkty
powinno być bardziej, nawet ustawowo tak to ułożone, żebyśmy mieli przy tym wspomnianym kiedyś już kilka razy jogurcie, mieliśmy rzeczywiście możliwość porównania.
Ceny za pakowanie, ceny za kilogram, wszystko potrafię porównać.
Tak, tak. Jakaś jest standaryzacja, a nie takie przykombinowanie, że...
Wiesz co, tutaj takie tego typu, jak patrzę cały czas na tą tabelę opłat i prowizji, tutaj śmieję się cały czas tej miesięcznej opłaty administracyjnej 9,80, to mi się przypomina, jak jeszcze niedawno, jak się kupuje lot u taniego jakiegoś tam przewoźnika, tak? Patrzysz, cenę już możesz gdzieś lecieć za złotówkę. Klikasz, opłata administracyjna, opłata wstępna, opłata jakaś tam, potem opłata lotniskowa, potem opłata za bagaż, potem opłata za coś tam i okazuje się, że jest 2 razy drożej niż u
to
tradycyjnego przewoźnika.
To pięknie wyrwi groszem pokazywał w jednym ze swoich numerów. Mhm.
Dobra, Jarku, będziemy powoli kończyli. Czy mam jeszcze jakieś może rady a propos tego, nie wiem, czytać dokumenty, tak? Które się
czytać.
Nie zawierać takich umów na ślepo, no tak bym to powiedział. Przecież jak okazuje się, jest to bardzo skomplikowane.
Znaczy, ile mamy jeszcze czasu?
No możemy mówić, ile chcemy.
Możemy jeszcze trochę powiedzieć. Bo to jest ten temat związany właśnie z tym cyklem w akcjonariuszu. Mhm. O tym, czy tak rzeczywiście te fundusze akcji, obligacje, czy cokolwiek, czy to ma sens, czy sami nie jesteśmy. Z taką samą wiedzą. lepiej to jakby obsłużyć nasze pieniądze.
Dowodzisz od kilku numerów, że jesteśmy w stanie lepiej,
no, tak? Mam nadzieję, że przekonująco to opisuję z jakimiś tam przykładami.
No ja czuję się przekonany i wiem, że jakby do tych, nie wiem, produktów, tak, inwestycyjnych należy podchodzić z bardzo dużą rezerwą, a raczej być nastawionym na nie.
Wręcz tego odcinka jeszcze nie ma, tak? Dopiero ma wyjść ostatni scenariusz, gdzie no, wydaje mi się, że pokazuje, że jednak w ogóle giełda, zyski z giełdy są mocno przereklamowane. Ale wracając do tego tematu funduszu.
Podpowiedź tutaj, 30 października wychodzi nowy scenariusz.
30 października. Chodzi o to, że sprawdziłem też, jak to jest z tymi wynikami takiego funduszu w ramach tego, tej części kapitałowej. Jak to jest? I na przykład sprawdziłem, co by było, jakbyśmy wpłacili te pieniądze na fundusz nawet mieszany, bo zazwyczaj to się daje mieszany, bo zawsze nam wmawia się, bo to jest oczywisty absurd, ale nam się zawsze wmawia, że najlepsze to jest mieszany, bo wtedy będziemy jakby bezpieczniejsi i spokojniejsi.
No to tak, to chyba mówiliśmy podczas tego podcastu.
Tak, mówiliśmy o tym, że to jest absurd. Nawet tutaj fundusz mieszany 2% roczny. To jest akurat niższa jakby opłata za to.
Natomiast
moim zdaniem te inne pozycje, o których mówiliśmy, one powodują, że, no, że to, te 2% no akurat to jest taka...
To jest drobiazg, okay, w porównaniu z tym 9,80, tu gdzieś...
No, ale to jest jakby z każdej składki, to jest jednorazowa, potem już to nie jest pobierane, prawda?
Gdzie? To 9,80? To jest zawsze
jeżeli
pobierane.
To jest miesięcznie. Miesięcznie.
No miesięcznie.
Ale od każdej, to jest,
od każdej składki.
Od każdej składki, ale potem ta składka w drugim miesiącu już ona nie jest pomniejszana o tą kwotę.
No tak, ale na dzień dobry mam 10% mieć, tam niecałe 10%. Tak. Ja to odrobię, mija 2 lata, tak?
Tak.
Tak. Nic się nie stało, mi 2 lata jeszcze muszę zainwestować.
Każda składka w okolicach zera. Po 2 latach. Znaczy to, jak dobrze pójdzie.
To, bo... to już teraz
i
wiadomo.
Przykład, właśnie przykład...
To już teraz wiadomo, dlaczego, że jak płacę 3600, to 3 mogę odzyskać.
Tak, a to i tak jakoś moim zdaniem jest za dużo.
Mi się wydaje, że to zależy tutaj od tego, iż jeśli chcesz za wypłatę z rachunku, to musisz, wiesz...
Dobra, to aż tak no, nie wchodźmy. Teraz pytam, bo chodzi o porównanie tego, jakie te różne fundusze, jakie miały stopy zwrotu. Na przykład, jeżeli wpłacilibyśmy jakąś składkę 5 lat temu, to dzisiaj mielibyśmy z tego tam 30%, 29,75%.
Na funduszu mieszanym.
Na funduszu mieszanym. A to oznacza, że ten fundusz zarabiał jakby co roku, ale ta składka zrobiona 5 lat temu. Mhm. Tylko ta jedna składka, że ona to robiła 5,3% w skali roku. Czy bylibyśmy w stanie sobie włożyć te pieniądze na taką kwotę, na nie wiem,
swobodnie.
Pięcioletnie obligacje 5 lat temu.
To wyżej były.
Są spokojnie na rynku do znalezienia, że są wyżej, chociaż to jest przyzwoite. To nie jest takie złe.
Ale w ogóle jest plus.
Jeżeli zwrócimy uwagę, że tutaj jest jakby...
Ale to jest ten, przepraszam cię, żebym tutaj dobrze zrozumiał. Mówimy o funduszu mieszanym, który działa w ramach tego funduszu, o którym się cały czas dyskutujemy.
Tak, że jeden z 8 funduszy, że mieszany. Sam czysty fundusz obligacji, jeżeli jakąś składkę mamy 5 lat temu wpłaconą, to on zarabiał jakby średnio rocznie 4,5%. Mhm. Czyli znowu jesteśmy moim zdaniem spokojnie w stanie samemu sobie wpłacić na lokatę i to mieć, że to nie jest...
Jasne.
Aha, jeszcze inny moim zdaniem hit. To pytam się, a ten fundusz obligacji, to jakie to są obligacje?
No, obligacje. Domyślam się, że Skarbu Państwa.
To jest ten domysł, o którym też w jednym z odcinków akcjonariusza pisałem. To jest tylko domysł, a potem fundusz obligacji, nie wiem, jakiegoś tam BZ-u, SEP2 i się robi minus 30%, tak?
A mu pochwaliłem się, że miałem ten SEP2, wtedy jak to spadło 30%, na 100 zł tylko. Bo miałem tam dużo więcej pieniędzy kiedyś tam, ale po prostu gdzieś tam, no przy jakiejś okazji potrzebowałem pieniędzy, wycofałem, ale żeby nie zamykać rachunku, to zostawiłem 100 zł. No i te 100 zł zamieniły mi się na 70 coś. Tak, później się dowiedziałem, że jakieś właśnie obligacje też tam w Islandii, gdzieś tam i jeszcze w Rosji i jeszcze czegoś tam. Także nieważne. No.
No jedna rzecz, nie wiem, fundusz akcji, tak, 5 lat temu, jeżeli byśmy nabyli jednostkę w tamtym czasie, to ta jednostka, ona średnio rocznie rosłaby o 6,4%.
No wiesz co, mając na uwadze ostatnie 1,5 roku, 2 lata, no to
no to patrzymy, że niby w porządku, ale mówimy o tym tylko wtedy, ale przecież przez te 5 lat, jeżeli my wpłacamy ciągle tą składkę, tak, czy co po miesiąc, albo co roku, to jak, jeżeli policzymy ostatnie 5 lat, to będziemy, mnie się wydaje, że na minusie nawet, ja nawet tego nie sprawdzałem. 5 lat temu to był rok 2004, to by się wokół zera tak wartościowo kręciło.
No i co?
To znaczy, że jesteśmy, że jeżeli ktoś przez 5 lat składał, odkładałby, nawet trzymałby w skarpecie, to by był nie gorszy niż ten fundusz akcji. To jest wszystko do policzenia.
No
do sprawdzenia.
Ale to wiesz, akurat to jest kwestia.
No przy
jeżeli jak reklamują się fundusze, tak, że on tam potrafią, wiesz, historycznie wycinać wiesz, tak, taki fragment, żeby pokazywać.
Nie, akurat ja chciałem sprawdzić piątkę, dziesiątkę, to tylko to. Mm-hmm. Ale to właśnie chodzi o to, że to jest tylko ta jedna składka. A jak się średnią składkę policzy, znaczy jedno z takich wyliczeń też będzie w najnowszym tym ostatnim scenariuszu, to się ukaże. To jest też taka ciekawa obserwacja. Po 8 latach wpłacamy co roku 100 zł, jaki jest przychód.
Ja powiem tak, to, bo strasznie skomplikowane te cyferki, tak jakby...
Tak, cyferki nie działają na wyobraźnię.
Jak nie widać tego, to jest problem. Ja czy tu bardziej może bym zamknął takim już konkludując, takim czymś...
Lokaty, obligacje nie są...
Porównać sobie, właśnie jakąś lokatę, obligację, warto wybrać sobie coś, co teraz jest najlepiej, porównać sobie z jakąś taką właśnie wieloletnią stopą zwrotu z jakiegoś tam funduszu. Porównać sobie, bo to
naprawdę
być,
są bardzo przyzwoite instrumenty dla pieniędzy. Te wszystkie historie, opowiadanie o tym, że niech wuj Stefan żałuje, że nie włożył do jakiegoś funduszu,
zawsze przereklamowane. Historycznie wyciąć okres 2002-2007 i okazuje się, że ten fundusz zarobił nie wiadomo ile.
Znaczy, wiadomo, chodzi też o to, żeby liczyć jak najdłuższy okres, tak, żeby sprawdzić to. Po tym ostatnim załamaniu giełdowym.
Jak się wybierze okres 2007-2009, no to może być problem.
Do tej pory zawsze się fundusze, które sprzedają na przykład fundusze akcji, tak? Mówił o tym, że to jest przynajmniej na 4 lata. No wiadomo, są wahania i że wtedy się zawsze nigdy nie da stracić. No, ostatnio mieliśmy straszne załamanie. Można powiedzieć, że mega, że już się nie powinno powtarzać, tak, w przyszłości. Okej, załóżmy, że się nigdy nie będzie powtarzało. Natomiast po tym ja już widziałem, to są ludzie zarządzający. Nagle pokazują wyliczenia, że tak naprawdę to trzeba odkładać na 20 lat, bo w przeszłości to sam policzył sobie
na Dardonsie. Przynajmniej mamy, tak? W ciągu 20
lat. No, że tylko 5% przypadków, jeżeli się odkłada na 20 lat, to powoduje, że jest strata, a tak to nie ma straty. Więc to są absurdalne wyliczenia. Nagle ktoś z 4 lat ucieka na 20 lat, tak? To odkładamy na 20 lat, żeby tam fundusz skubał nas.
Teraz byliśmy z Łukaszem w piątek, tydzień temu na tych warsztatach psychologii niestarogiełdowego, gdzie właśnie też była ta sztuczka psychologiczna pokazywana, że ci zarządzający mówią, że kupuj i trzymaj. To w przeciągu tam 5, 10, 20, 40 lat na pewno się uda. Tak? To chyba gospodarka Japonii, nie wiem kiedy był tam szczyt.
W 90.
Tak.
40 tysięcy na Nikkei.
Tak, to w 90 roku, to jest patrz, prawie 20 lat, to, że ktoś tam kupił i zastosował strategię kupi, trzymaj, to jeszcze czeka.
Tak.
To jeszcze czeka, tak? Że to nie wiadomo i nie zanosi się, prawda? Dobrze, nie pamiętałem tego roku, kiedy był. Pamiętałem tego, że głęboko w tamtym stulecie był szczyt na Nikkei. Także tak. Dobrze, proszę Państwa, będziemy powoli kończyli. Przyznam się szczerze, tak podsumowując, już bardzo skomplikowana materia. Nie wiem, jaką radę możemy co liczyć, porównywać. Czytać dokumenty, porównywać ze stopami zwrotu, ze zwykłych lokat bankowych.
Ogólna konkluzja dla mnie, no, wnioski jakie ja wyciągam, to Państwo sami swoje wyciągniecie. Jeżeli już się ubezpieczać, to nie łączyć tych produktów.
Nie łączyć produktów, dokładnie.
Nie łączyć dlaczego? Albo może ktoś jest w stanie zobaczyć sobie, że te fundusze, akcje, obligacje mieszane, że one nie są tego warte, żeby za nie płacić za zarządzanie, bo można samemu to robić. Jak to można samemu robić, to zapraszam do akcjonariusza.
I
tak?
Do tych byłych kilku odcinków. Do tych kilku odcinków. Co się ukaże.
Teraz i to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer...
Czy tak, pierwsze czytać Jarka Augustynowicza.
Oceniać i oglądać argumenty za tym, że te fundusze to nie jest tak... Fundusze, nawet nie chodzi o fundusze. To jedna sprawa. W ogóle giełda, akcje, to wcale nie jest takie oczywiste, wspaniałe i piękne, jak się może z boku wydawać. Tak?
Dobra, to ostatnie.
To jest inna kwestia.
To jest
inna kwestia. Chodzi o takie racjonalne podejście do tego, że to nie są góry złota, że to jest tak, że jeżeli nasz PKB rośnie co roku po 5%, no, to jeżeli założymy nawet, że na giełdzie mamy te najlepsze spółki, tak? Mhm. Najlepsze z najlepszych, że one powinny się fajnie zachowywać, to one mogą robić, jak ten PKB 5%, one mogą robić tylko wielokrotność tego, powiedzmy dwu-trzykrotność, rynek jako całość. Zawsze można sobie spróbować wybrać jakąś fajną spółkę, ale może się skończyć, że trafimy na spółkę, która zbankrutuje, więc dlaczego od strony statystycznej? Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie.
Dobra, wchodzimy w inny temat. Tak jest. A bijemy rekord długości podcastów właśnie.
Czyli
czytać dokumenty,
ja na pewno nigdy nie kupię połączonego produktu. Chcę wiedzieć dokładnie, ile za to płacę, bo ten sam produkt mam w kilku...
Mieć możliwość porównania
i wtedy sobie wybieram ten, który mi odpowiada cenowo, jeżeli...
I porównywać się procenty. Takie lokata kontra to, co pokazują historycznie te fundusze.
Często otworzymy oczy, okaże się, że lokaty, nawet takie okazjonalne, bo co jakiś czas jakiś bank potrzebuje pieniędzy. I co, nawet do tej pory słyszymy 6-6,5%, to można dostawać, płacić do tego belkę i dalej będziemy do przodu na tym wszystkim po kolei.
Dobra, to wszystko by, to, czyli można byłoby skrócić do bardzo trywialnego, postępować racjonalnie. Wiem, że to tak się łatwo mówi, ale to...
Zająć się tak zwaną uczciwą pracą, tak? Na co dzień, którą robimy.
Powiedział Jarek, który gra codziennie na kontraktach.
A do reszty podchodzić z dystansem, bo no, gra to jest gra.
Dobra, dziękuję bardzo panowie. Było bardzo miło. Dziękuję serdecznie. To był 34. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Jarek Augustynowicz,
Łukasz Poręcki.